Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Skandal na szczytach władzy w Unii Europejskiej. Dziennik Libération donosi o korupcji i defraudowaniu pieniędzy przez brukselskich urzędników. Jest środa, 8 grudnia. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat reakcji polskiego rządu na doniesienia francuskiego dziennika porozmawiam już za chwilę z wiceministrem edukacji i nauki, doktorem Tomaszem Rzymkowskim. Później przyjrzymy się wydarzeniom w Austrii, gdzie były kanclerz tydzień temu pod ciężarem oskarżeń zadeklarował rezygnację z polityki. Takie oto aferalne wydanie nam się dzisiaj szykuje, a to jest Magazyn Zachodni. Już teraz rozmowa z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Już teraz gościem Magazynu Zachodniego w Radiu Poznań jest Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, doktor nauk prawnych i polityk, no a przede wszystkim w naszej dzisiejszej rozmowie reprezentant rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Rozmawiamy na temat tych doniesień dziennika Libération. Na początek weźmy ten wątek Karela Pinkstena z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Około 500 000 euro mamy wydane na polowania, jego prywatne wycieczki, wakacje na Kubie, w Szwajcarii, paliwo dla syna, zakup winnicy w Burgundii. Dobra, można wymieniać. Tak naprawdę ta skala tych wydatków z publicznych pieniędzy na prywatne jakieś inicjatywy tego urzędnika brukselskiego, wysoko postawionego urzędnika brukselskiego, pokazują, że tak naprawdę musiał czuć się bezkarny, skoro no, wydawał sobie lekką ręką pieniądze na tego typu rzeczy. No i pytanie, co pan na to, co rząd polski na to, bo mamy do czynienia z no, dużą aferą na szczytach unijnej władzy.
Tak, i dodajmy, że dotyczy nie tylko Trybunału Obrachunkowego, ale dotyczy również 9 sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczy również komisarzy, ważnych urzędników innych szczebli Unii Europejskiej. To przede wszystkim odzwierciedla tezę stawianą od wielu lat, że ta czapa biurokratyczna eurokratów no jest całkowicie odklejona od rzeczywistości. To znaczy, gdyby ci państwo byli urzędnikami państw Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy, czy Włochy, czy Hiszpania, możliwe, że tego typu nadużyć by nie popełnili, bo baliby się realnie organów władzy, organów kontroli czy opinii publicznej tych państw. Ale będąc w całkowicie niedemokratycznej strukturze, jaką stanowią poszczególne organy Unii Europejskiej, no tej presji nie czują. To znaczy jedynym organem Unii Europejskiej, który ma w miarę demokratyczny mandat, jest Parlament Europejski, ale jako żywo ja przynajmniej w tym artykule nie spotkałem się z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego, natomiast są przedstawiciele organów sprawiedliwości, organów nadzoru, kontroli, czy też organów zarządzających Unią Europejską, czy też można powiedzieć egzekutywy unijnej, bo Komisja Europejska wykonuje polecenia i decyzje podejmowane przez ten najwyższy organ Unii Europejskiej, jakim jest Rada Europejska, złożona z przedstawicieli rządu państw członkowskich Unii Europejskiej. I to jest po prostu niewyobrażalny wręcz skandal. I proszę też zwrócić uwagę, że tylko jeden dziennik francuski o tym napisał i cały establishment Europy Zachodniej nabrał wody w usta i nie chce tej sprawy absolutnie komentować i podnosić. Dodajmy do tego, że ci wszyscy urzędnicy, politycy unijni no, są jako żywo związani z jedną konkretną frakcją, czyli Europejską Partią Ludową.
No właśnie, bo pan wspomniał
tutaj też
o tym,
nie ma głosu w tej sprawie.
Tak, ale pan wspomniał o tym, że to nie dotyczy Parlamentu Europejskiego, natomiast Europejska Partia Ludowa no, jest w Parlamencie Europejskim, jest reprezentowana przez posłów Parlamentu Europejskiego. Szefem Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk i ja mam pytanie, czy nikt tak naprawdę nie widział tych nieprawidłowości, które się działy pod nosem no, wszystkich tych organów kontrolnych, no, w ramach tych organów kontrolnych, tak? No bo Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje wydatki budżetowe struktur Unii Europejskiej, tak? i nikt tego nie widział. No jak to jest możliwe, żeby przez tyle lat taka patologia funkcjonowała, no i nikt z tym nic nie robił?
Znaczy, panie redaktorze, tych patologii wielu obywateli Unii Europejskiej obserwowało od lat. No, chociażby wielokrotnie skandaliczne zachowanie byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana Claude'a Junckera, który zataczał się na oficjalnych uroczystościach i też eurokraci nic z tym nie robili, że facet ledwo stoi na dwóch kulasach i powiedział, kompromituje Unię Europejską i państwa członkowskie swoim zachowaniem. Natomiast o tej sprawie podejrzewam, że w zaciszu gabinetów poszczególnych urzędników Unii Europejskiej było wiadomo od lat. Stąd też ta informacja wskutek, bym powiedział, niemocy i braku jakichkolwiek działań, które miały oczyścić sytuację, ta sprawa została przekazana prasie, ale tutaj również jest pewnego rodzaju zmowa milczenia, bo mówię, poza lewicowo-liberalnym dziennikiem francuskim nikt na ten temat z poważnej prasy europejskiej no, nie mówi. W Polsce oczywiście na ten temat mówimy w mediach, natomiast patrząc na tytuły prasowe i serwisy informacyjne mediów elektronicznych, ta sprawa jest absolutnie wyciszana. To jest olbrzymi akt oskarżenia wobec Unii Europejskiej, czy też całej klasy politycznej Europy Zachodniej, gdzie tego typu sprawy no, są w sposób brutalny zamiatane pod dywan, a my, obywatele Unii Europejskiej, mamy coraz mniejsze zaufanie do organów unijnych.
Wiemy także, że sama Komisja Europejska naciskała na dziennik, żeby powstrzymał się od publikacji tych informacji, prawda? Bo tam też były tego typu naciski, więc mamy naciski na media, mamy naciski na instytucje kontrolne, bo Komisja Europejska też naciskała, żeby nie przeprowadzać kontroli, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości. No świetnie. I teraz ja mam takie pytanie, bo wy jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej byliście bardzo często pod ostrzałem, czy to Komisji Europejskiej, czy generalnie struktur unijnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który też jest w to zamieszany. Moje pytanie jest takie, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o TSUE, które także ocenia naszą praworządność, kto oceni ich praworządność teraz w takim razie, jeżeli mamy do czynienia z tego typu doniesieniami?
Znaczy ja uważam, że w tej sytuacji powinna zostać powołana specjalna komisja śledcza, złożona z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich i tą sprawę należy do białej kości wyjaśnić. To znaczy sytuacja, w której są bardzo poważne zarzuty wobec organów kontrolnych, jakimi jest Europejska Izba Obrachunkowa, która bada finanse unijne, ale również ten zarzut jest formułowany w stosunku do 9 sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli tych ludzi, którzy rzekomo mają odpowiadać za właściwą interpretację traktatów. 9 sędziów to oznacza, że 1/3 składu, całego, pełnego składu Izby no, spotyka się z publicznym zarzutem korupcji, braku niezawisłości w orzekaniu, ale również niezależności od różnej maści wpływów, ponieważ brali korzyści materialne od lobbystów, od osób bardzo żywo zainteresowanych konkretnym rozstrzygnięciem w sprawie, która może być przedmiotem postępowania przed Trybunałem, ale również komisarze, którzy mają odpowiadać za egzekwowanie i traktatów i woli państw narodowych, również z tym zarzutem się spotkali. Tą sprawę trzeba wyjaśnić, ale ja przede wszystkim oczekuję wyjaśnień od szefa Europejskiej Partii Ludowej, bo ci wszyscy politycy czy sędziowie byli czy są związani z Europejską Partią Ludową, na której czele stoi Donald Tusk. I ja oczekuję, że Donald Tusk nie będzie się wygłupiał w polskich mediach i nie będzie opowiadał bzdur o wpływie Władimira Putina na polski rząd, tylko stanie odważnie i mężnie, jak przynajmniej deklaruje, i ustosunkuje się do tych zarzutów, które są w tej chwili bardzo mocno formułowane pod adresem jego formacji politycznej, na której czele stoi.
Wspomnijmy jeszcze o jednym wątku, bo Jean-Claude Remer, czyli autor tego artykułu, pisze wprost, że to jest państwo w państwie, państwo tak naprawdę kontrolowane przez niemiecką CDU, no i Angelę Merkel. Czy Unia w takim razie stała się takim, no powiedzmy, instrumentalnie narzędziem po prostu zwykłym polityki niemieckiej na państwa europejskie?
Znaczy, Unia Europejska przypomina w tej chwili szklankę. Szklankę, która uderza w ziemię i to pęknięcie nie jest tylko z jednego kąta tej szklanki, tylko ta szklanka się rozsypuje w wielu, wielu elementach, w wielu miejscach. Już w tej chwili Francuzi bardzo mocno jakby podnoszą tą kwestię niemieckiej wszechmocy w działaniu organów Unii Europejskiej. Francuska prasa już wprost.
No właśnie, ale no bo z naszej perspektywy to ten tandem francusko-niemiecki prowadził Unię Europejską.
On już przestał istnieć.
Coś tam, czyli coś tam zaczyna w takim razie szwankować, tak? Może znaczy, są ta publikacja
tandem już, już nie istnieje. Ten tandem się zakończył dwie kadencje temu i patrząc z perspektywy prezydentów Francji. Znaczy, ten tandem był jeszcze za czasów poprzednika François Hollande'a, prezydenta, który był 9 lat temu rozpoczynał swoją kadencję, czyli można powiedzieć, że dekadę temu ten tandem przestał funkcjonować. Ja uważam, że w tej chwili klasa polityczna francuska widzi tą sytuację, że nagle uczestniczy w projekcie politycznym, który jest tworzony przez Niemcy. I to Niemcy, które paradoksalnie w dniu dzisiejszym zmieniają rząd i CDU, CSU, które nadawało ton Unii Europejskiej, które wyeliminowało Francję, zostało wskutek decyzji wyborców wyeliminowane z rządzenia Republiką Federalną Niemiec. Projekt europejski zdominowany przez koncepcję niemiecką moim zdaniem w tej chwili jest na potężnym zakręcie. Więc albo Europa wróci do korzeni, wróci do wspólnoty gospodarczej, albo przestanie istnieć, bo te ciśnienie, które jest w tej chwili obrazowane w tej bezczelności urzędników związanych z Europejską Partią Ludową, patrz, z CDU, CSU niemieckim, no, w tej chwili kipi i będziemy obserwować reakcje nie tylko na scenie politycznej francuskiej czy w prasie francuskiej, ale również w szeregu innych państw członkowskich, które również tego stanu rzeczy nie będą akceptować. My to obserwujemy w Polsce już od lat. Natomiast pytanie jest, czy część polskiej klasy politycznej rozumie, że uczestniczy, myślę tu przede wszystkim o politykach opozycji, no, w grze, którą Donald Tusk wykonuje na zlecenie niemieckiego CDU.
Ostatnie pytanie, panie ministrze. Jest pan przedstawicielem rządu. Rozumiem, że po publikacji tam pękły korki od szampanów w rządzie i panuje powszechne zadowolenie, jeżeli chodzi o zdemaskowanie tak naprawdę tych patologii, które się dzieją na szczytach unijnej władzy. No ale dobra, ale co teraz zrobicie? Co teraz zrobi rząd polski? Bo te publikacje tak naprawdę doskonale wyprowadzają wam piłkę do ataku. No i mówiąc tak w przenośni, będziecie starali się strzelić gola, czy wycofacie na własną połowę?
Znaczy, panie rektorze, na pewno żadnych korków od szampana nikt nie otwierał w Polsce, bo po pierwsze sprawa jest niezwykle smutna i przygnębiająca, bo pokazuje, jaka klasa polityków próbuje rządzić Unią Europejską, próbuje narzucać nam, państwom członkowskim, w tym Polsce, swoją wolę, jak to są marni moralnie ludzie, i te wszystkie ich pohukiwania i moralizowanie no jest warte tyle, co ich słowa, czy papier, na których przelewają te słowa, ale też smutek mój wywołuje brak właściwej reakcji. To znaczy, gdyby tego typu afera wybuchła w Polsce, no to byłoby, po prostu trzęsienie ziemi na scenie politycznej. Natomiast tutaj prasa nawet boi się o tym pisać.
No dobrze, ale co zrobicie wy?
Politycy z różnych stron. Znaczy, my będziemy na pewno domagać się, tak jak i podejrzewam szefowie rządów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy są co najmniej zaniepokojeni takim stanem faktycznym, bo to przede wszystkim podważa zaufanie do organów Unii Europejskiej. To znaczy, my mamy wątpliwość, czy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są podyktowane wolą lobbysty, czy właściwym rozumieniem litery traktatu i ducha wspólnoty europejskiej. Mamy wątpliwość co do zachowania szeregu bardzo ważnych urzędników unijnych wobec Polski, ale również innych państw członkowskich Unii Europejskiej i liczymy na to, że jednym z głównych tematów najbliższej Rady Unii Europejskiej będzie kwestia wyjaśnienia tej sprawy do białej kości. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, aby powstała specjalna komisja śledcza, która wyjaśni tę sprawę, bo to jest moim zdaniem największa afera korupcyjna trawiąca Unię Europejską, odkąd wspólnoty europejskie powstały w latach 50.
O tej aferze korupcyjnej rozmawiałem dzisiaj z panem ministrem Tomaszem Rzymkowskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do widzenia, dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Instytut Zachodni w Poznaniu donosi o tym, że Sebastian Kurz, były kanclerz Austrii, rezygnuje z polityki. Szczegóły przybliży Państwu Piotr Maciejewski.
Zmiany na szczytach władzy w Austrii. Ex-kanclerz Sebastian Kurz ogłosił w zeszły czwartek rezygnację z aktywności w polityce. Zrzekł się funkcji szefa austriackiej Partii Ludowej i przewodniczącego klubu w parlamencie. Rezygnacja była okazją do spojrzenia wstecz na 10-letnią karierę młodego polityka. To był największy zaszczyt mojego życia, powiedział Kurz. Jako przyczynę odejścia były kanclerz podał sprawy osobiste i powołanie do ojcostwa. Zaledwie parę dni temu Kurzowi urodził się syn Konstantin. Wraz z narodzinami syna i zarzutami karnymi entuzjazm byłego kanclerza do polityki osłabł. Nie jestem ani świętym, ani przestępcą, dodał Kurz. August Weginger ponownie objął funkcję przewodniczącego klubu ludowców w parlamencie. Koalicjant Partii Ludowej, czyli Partia Zielonych, o zmianach dowiedziała się z mediów. Mario Lindner z opozycyjnej socjaldemokratycznej partii Austrii uważa, że to dobry dzień dla jego kraju i świata, a Kurz wreszcie postąpił właściwie. Franz Schnabel, przewodniczący socjaldemokratów w Dolnej Austrii, dodał, że jest to rezygnacja, która jest bliska przyznaniu się do winy. Przeciw Sebastianowi Kurzowi toczą się obecnie śledztwa dotyczące krzywoprzysięstwa przed komisją parlamentarną oraz kupowania pozytywnych artykułów i sondaży w jednym z austriackich tabloidów. Kilka godzin po ogłoszeniu decyzji Kurza o swoich rezygnacjach poinformowali także minister finansów Gernot Blümel oraz kanclerz Alexander Schallenberg. Blümel to bliski współpracownik Kurza, także postawiony w stan oskarżenia. Natomiast Schallenberg, jako doświadczony dyplomata, wprowadzał młodego Kurza w tajniki polityki międzynarodowej, gdy ten objął tekę ministra spraw zagranicznych. W zamian Kurz odwdzięczał się mu kolejnymi awansami. Schallenberg nie ma zaplecza w partii, dotychczas opierał się na Kurzu. Ogłaszając swoją rezygnację po niespełna 2 miesiącach sprawowania funkcji, Schallenberg stwierdził, że w trudnym dla rządu i partii okresie był gotów objąć urząd kanclerza, ale ostatecznie oba stanowiska, szefa rządu i szefa partii rządzącej, powinna szybko przejąć jedna i ta sama osoba. 4 dni po decyzji Kurza, w poniedziałek 6 grudnia, na nowego kanclerza Austrii został zaprzysiężony, rekomendowany przez ludowców, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer. Natomiast Alexander Schallenberg powrócił na stanowisko szefa dyplomacji. Przed swoją polityczną karierą 49-letni Karl Nehammer był żołnierzem zawodowym i uchodził za twardego wyrazyciela linii swoich dwóch poprzedników. Dalszym falom migracyjnym zapobiegniemy jedynie niesieniem wsparcia krajom pogrążonym w kryzysie. Jednocześnie musimy być solidarni z państwami Unii Europejskiej, które chronią jej wschodnią granicę, zaznaczył nowy kanclerz Austrii Karl Nehammer.
Czyli afery w Austrii, afery w Unii Europejskiej, no a ja zamierzam się dalej tym sprawom przyglądać. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński, za konsoletą Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.